Zauważyłem już co najmniej dwa dobre wstępy do dzisiejszego kazania. No tu mi się chce powiedzieć, Boże, drogi są wyższe i my tak czasami cytujemy, bo tak jest w Biblii, ale obyśmy to byli w stanie w naszym życiu zrozumieć, że Boże drogi są wyższe, że Boże drogi są lepsze, że Pan Bóg patrzy dalej, że widzi wyraźniej, że widzi poza horyzont. Człowiek w najlepszym wypadku widzi do jakiegoś tam horyzontu, ale my wiemy, że Pan Bóg patrzy poza horyzont. Pan Bóg patrzy ponad wszystkie rzeczy, które nam ten nasz wzrok zasłaniają. A Boże myśli o nas to są myśli o pokoju, a nie o niedoli. Trochę w tą stronę pójdziemy dzisiaj. Drugi ten dobry wstęp to jest taka pieśń. Może niektórzy z nowoczesnych kościołów w wielkich miastach, gdyby słuchali naszego dzisiejszego nabożeństwa, to by się trochę pośmiali. Jestem biednym tu pielgrzymem. To tak się śpiewało z 30 albo 50 lat temu. To tak, no dzisiaj to tak trochę może banalnie brzmi. To bardziej może na młodzieżowych niż na nabożeństwach się śpiewało. Ale jeżeli zaśpiewaliśmy z sercem, jeżeli zwróciliśmy uwagę na słowa, jeżeli pomodliliśmy się tą pieśnią, tam jest jedna niezwykła rzecz, niezwykła myśl w tej pieśni. Panie, obym był w tej liczbie, kiedy święci przejdą na tamtą stronę. Wiecie, że to wcale nie jest takie oczywiste, nie? Niektórzy ludzie to sobie zapodali gdzieś tam tak głęboko w swoje wnętrze, że tam będą i wejdą, że oni w ogóle nie słuchają niczego i nikogo. A Biblia uczy nas, że tak zwani wielcy kościoła staną na zewnątrz, będą zszokowani, będą rozczarowani, będą zawiedzeni, będą zdegustowani, a potem przerażeni. Bo Pan Jezus powie, po coście przyszli? Idźcie stąd. Tu nie ma dla was miejsca. Nigdy was nie znałem. Takie słowa usłyszą ludzie, którzy może niektórzy całe życie spędzili w ewangelicznych kościołach. I oni nie zrozumieją tego, co Pan Jezus powie. Powiedzą po raz kolejny, Panie, co można myśli? Myśmy prorokowali, myśmy cuda czynili w Twoim imieniu, myśmy tydzień w tydzień byli w kościele. Co można myśli, mówiąc, nigdy was nie znałem? Ale Pan Jezus mówi raz i po cichu, i to wystarczy. I obyśmy śpiewali ten refren codziennie w naszym życiu. Panie, spraw, Panie, daruj tej łaski, żebym się znalazł w tej liczbie, kiedy święci tam wejdą, przejdą na tamtą stronę. Obym był wśród tych, którzy przejdą na tamtą stronę. Ale nie chcę żyć marzeniami, że przejdę. Chcę mieć pewność z Bożego Słowa, że przejdę. I dlatego na Bożym Słowie chcemy się oprzeć. Bożemu Słowu chcemy się przyglądać. Już chyba jest prawie miesiąc, jak mówiłem, takie kazanie pod tytułem Abyś mógł przyjść do mnie. I tematem tego kazania była myśl z jednego psalmu. Nauczę się drogi sprawiedliwej, abyś mógł przyjść do mnie. Czyli Boże przyjście do mnie to nie jest coś, co się z automatu dzieje, co się zawsze musi wydarzyć, co się w życiu każdego musi wydarzyć, ale to są odpowiedzi na nasze decyzje. To są rzeczy, które robimy wybieramy je robić, świadomie wybieramy je robić i to są rzeczy, których nie robimy w naszym życiu i świadomie wybieramy je nie robić, bo wiemy, że te złe prowadzą do piekła, a te dobre prowadzą do nieba i ciągle wybieram. Nie tylko w niedzielę wybieram przyjść albo nie przyjść na nabożeństwo, nie tylko w środę wybieram przyjść albo nie przyjść na nabożeństwo. Wybieram każdego dnia, wybieram podobać się Panu Jezusowi, wybieram służyć Bogu żywemu i prawdziwemu, wybieram być prawdomównym, wybieram być uczciwy, wybieram być podobny do Pana Jezusa. Jest taka pieśń, może niebawem ją zaśpiewamy, taka sugestia z mojej strony. Żyć jak mój mistrz, jak mistrz mój, zawsze bym ja chciał coś takiego. Piękna pieśń, ale jeszcze piękniejsza myśl. Panie, chcę żyć tak jak Ty. A Pan Jezus nie żył pięknie w niedzielę. Pan Jezus nie żył pięknie w sobotę, bo wtedy w sobotę się, sabat się przestrzegał, nie niedzielę. Pan Jezus żył pięknie każdego dnia. I my tego chcemy się uczyć, nauczyć. Otwórzmy Psalm 103. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak lituje się Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie jak kwiat polny, gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją. A sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego. Pamiętają o wypełnieniu przykazań jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano Słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław, duszo moja Panu. Psalm zaczyna się i kończy od tej myśli błogosław duszo moja Panu. I kiedy tak czytamy taki psalm, tak po prostu przychodzi czas, może wstajesz rano i zaczynasz od psalmu. Są tacy ludzie, którzy każdego dnia czytanie Pisma Świętego zaczynają od psalmu, ale czasami, i to może niekoniecznie jest dobre, psalmy są traktowane jako taki przerywnik między wielkimi jakimiś historiami Pisma Świętego. Tak naprawdę psalmy to były pieśni, to były teksty, które ludzie śpiewali w tamtych czasach. Ale skoro wiemy, że znalazły się w tym natchnionym kanonie Pisma Świętego, to musimy też zrozumieć, że jest tu wiele dobrej teologii w tych tekstach, w tych psalmach, w tych pieśniach, w tych myślach. I nawet jeżeli psalmu nie śpiewamy, to warto go potraktować poważniej niż wtedy, kiedy go wzrokiem szybko przebiegniemy przez kolejny psalm. Błogosław duszo moja Panu. Nad takim tekstem często przechodzimy do następnego wiersza, aż będzie jakaś konkretna treść. Ale czy modlimy się czasami w taki sposób? Czy zachęcam swoją duszę? A więc zachęcam swoje wnętrze? A więc zachęcam mojego wewnętrznego, tego duchowego człowieka, żeby błogosławił Pana? Ale cóż to znaczy? Przecież nawet w jednym tekście jest napisane, ale to przecież zawsze większy błogosławi mniejszego. Jaka myśl tu jest ukryta? Co w praktyce może oznaczać ten tekst? Jeżeli ktoś ma inne tłumaczenie niż warszawskie dzisiaj, to może jego psalm zaczyna się inaczej, ale na przykład psalm pierwszy zaczyna się słowami błogosławiony mąż, ale niektóre tłumaczenia mają napisane szczęśliwy mąż. A więc w tej myśli błogosławcie jest myśl czyńcie szczęśliwym. Błogosławiony to między innymi szczęśliwy. Błogosławiony to oczywiście więcej niż tylko szczęśliwy. Szczęśliwy, oczywiście my kiedy mówimy szczęśliwy, to nie myślimy tego samego, co myśli świat. Bo szczęśliwy świat to świat, który może się dobrze bawić, który ma się za co dobrze bawić. Natomiast szczęśliwy, wierzący, zbawiony człowiek to coś więcej niż zadowolony z pieniędzy, zdrowia czy innych tego typu rzeczy. Ale jeżeli patrzymy w drugą stronę, jeżeli tak modlę się, czy wzywam moje wnętrze do tego błogosław duszo moja Panu, to mówię, uczyń moja duszo szczęśliwym mojego Pana. Spraw, żyj tak, żeby mój Pan był szczęśliwy. I ten psalm, kiedy go czytamy, on nas uczy tego, kiedy Pan może być szczęśliwy, patrząc na nasze życie. Ten psalm też uczy nas tego, że Pan Bóg wie, jakim ulepieniem, jakim tworem jesteśmy. Pan Bóg wie, że jesteśmy słabi. Pan Bóg wie, że jesteśmy jak trawa. Pan Bóg wie, że zbyt wiele może nie możemy. Ale jeżeli zaczynamy myśleć jako nowotestamentowi ludzie, to od razu pierwsza myśl, jaka się nasuwa, pierwszy tekst, jaki nam przychodzi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. A więc jeżeli pisał coś kiedyś człowiek Starego Testamentu, to niekoniecznie każda z tych myśli mnie dotyczy. Ale kiedy przyglądamy się temu psalmowi, a chcemy to dzisiaj zrobić, to on mówi bardzo, bardzo dużo na ten temat, kim i jaki jest Pan Bóg. Mówi bardzo dużo na ten temat, kim i jaki jest człowiek. Mówi bardzo dużo na ten temat, do jakiego wniosku, do jakiej decyzji, do jakiego czynu, do jakich wyborów ma nas to wszystko doprowadzić. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co jest we mnie, wszystko, co jest we mnie, nie tylko myśli, które dotyczą niedzielnego nabożeństwa, wszystko, co jest we mnie, a więc moje emocje, wszystko, co jest we mnie, niech czyni szczęśliwym mojego Pana. A więc jeżeli mam z kimś złe relacje, czy to czyni szczęśliwym mojego Pana? Kiedy nie ciągnie mnie do Pisma Świętego, czy czyni to szczęśliwym mojego Pana? czy kiedy zdarzyło mi się być agresywny w stosunku do kolegi, koleżanki w pracy, czy to czyni szczęśliwym mojego Pana. Wszystko, co jest we mnie, niech czyni szczęśliwym mojego Pana. Niech całe moje życie, niech całe moje wnętrze w poniedziałek, wtorek, środa, każdego dnia czyni szczęśliwym, błogosławionym mojego Pana. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Jakieś dobrodziejstwo ze strony Pana przydarzyło wam się ostatnio? No bracie, tak to już słyszeliśmy dzisiaj, ale przydarza nam się, tak? Pan Bóg, no zresztą może będziemy na nowo pamiętali, przypomnimy sobie przy pomocy tego psalmu, że Pan Bóg nas błogosławi, 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 błogosławi. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Mam pytanie do Beaty. Za 7 lat albo za 17 to będzie myśl, o której jeszcze będziesz pamiętać, że Pan Bóg w taki przedziwny, niechciany przeze mnie sposób zadziałał dla dobra mojego dziecka. Niechciany przeze mnie, bo myślałem inaczej, bo mam wyobrażenia, bo mam jakieś ludzkie myślenie i w tym psalmie przeczytamy, że Pan Bóg nas wcale nie potępia z tego powodu. Pan Bóg daje nam rozum, Pan Bóg daje nam wolę, Pan Bóg poszerza ciągle nasz horyzont. Chce, żebyśmy byli istotami myślącymi nie tylko z nazwy, że jesteśmy homo sapiens, ale żebyśmy byli istotami myślącymi. Ale zawsze zdążyli powiedzieć, bądź wola Twoja tak jak w niebie. W niebie jest niebo, bo tam się dzieje wola Boża. I gdyby tu działa się tylko Boża wola, to mielibyśmy niebo na ziemi. Bo Bóg jest tylko dobry, Bóg jest nieskończenie dobry, o czym ten psalm bardzo nas przekonuje. Błogosławienie Pana to też niezapominanie o tych wszystkich dobrodziejstwach, które nam wyświadczył. Panie Jezu, tak Ci dziękuję, że 7 lat temu mój syn nie dostał się do tej wrednej szkoły, która wydawała mi się najlepsza, nie? I czy może się tak zdarzyć, że zapomnimy jakieś Boże dobrodziejstwa, błogosławieństwa, które nam wyświadczył? Może się zdarzyć. I przez te wszystkie lata, kiedy ten zbór istnieje, poznałem wielu ludzi, którzy doświadczyli wielkiego Bożego błogosławieństwa, wiele łaski Bożej, wysłuchanych modlitw, czasami uzdrowień. Ale wielu z nich dzisiaj jest poza Kościołem. Zupełnie nie pamiętają tych dobrodziejstw, które Pan nam wyświadczył. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. I wiecie, gdybyśmy tylko ten psalm tak bezwiednie i szybko przeczytali, to moglibyśmy zostać w takim miejscu: okej, dobrze, Panie Boże, zgadzam się na to, jestem przygotowany na to, żebyś to Twoje błogosławieństwo na mnie wylał, żebyś mnie błogosławił, strzegł, obdarzał tymi dobrodziejstwami, żebyś leczył wszystkie moje choroby, żebyś przebaczał wszystkie moje winy. A wiecie, tak to nie działa. My czytamy w tym psalmie, że to są rzeczy, które w Bogu są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. W Bogu jest ukryte wszystko, czego człowiek do życia i pobożności potrzebuje. Ale te rzeczy, i tego nas uczy ten psalm, czy też jeszcze bardziej Nowy Testament, że te rzeczy nie spadają na nas z nieba w sposób jakiś przypadkowy, tak jak grad w czasie burzy Przyjdzie niespodziewanie, jesteśmy nieprzygotowani, nie mamy się gdzie ukryć, nawet nie mamy parasola. I ludzie myślą, że błogosławieństwo, jak przysłowiowy w niektórych kręgach złoty pył, błogosławieństwo, jak czasami śpiewamy, taki poranny deszcz, że to spływa na nas. Tak, Pan Bóg chce, żeby to błogosławieństwo spływało, ale te Pismo Święte uczy nas tego, że to wszystko nie dzieje się samo, że to wszystko nie dzieje się przypadkowo, że to nie jest, tym wszystkim nie rządzi ślepy los, tylko jak wszystkim w naszym życiu, o czym w nieskończoność sobie powtarzamy, rządzą wybory. On odpuszcza wszystkie winy twoje. Ale kochani, to nie jest jedyny tekst, który mówi o tym, że Pan Bóg chce, czy odpuszcza winy grzesznika. Myśmy całkiem niedawno, dlatego że czytamy listy Jana, to przeczytaliśmy, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i wybacza. I my musimy pamiętać, że teologię tworzy całe Pismo Święte. Biblia mówi, że całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i wtedy ono jest pożyteczne. Jeżeli ono jest całe, ono jest pożyteczne do wychowywania, do wykrywania błędów, do wszystkiego, czego potrzebujemy, co jest nam potrzebne do zwycięstwa w naszym duchowym życiu. A więc z Bożej strony, z Bożej perspektywy jest ta myśl, On odpuszcza wszystkie twoje winy, Pan Bóg chce odpuścić wszystkie nasze winy, Pan Bóg chce, żeby nam było przebaczono, ale my musimy pamiętać, że ten tekst jest ściśle związany z każdym innym tekstem Biblii, który mówi na temat przebaczenia. I w oparciu o takie, niektórzy tworzą sobie swoją własną teologię. Myśmy właśnie przy okazji listów Jana mówili o tym, że pojawiają się takie ruchy. My mówimy o tym, żeby się przestrzegać przed tym. Słyszałem człowieka, siedziałem z nim przy jednym stole i mówi, ja już za nic Boga nie przepraszam. Ja już niczego Bogu nie wyznaję. Pan Bóg na krzyżu zapłacił za wszystko i za wszystkich i sprawa jest załatwiona. Ale jeżeli myślimy w ten sposób, to znaczy, że wszyscy ludzie z wszystkich wieków, z całej planety znajdą się w niebie. A my wiemy dobrze, że tak nie jest i tak nie będzie. I od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze kazanie. Panie, spraw, proszę Cię, modlę się o to, żebym znalazł się w tej liczbie, która przejdzie na tamtą stronę, bo wielu nie przejdzie. Nawet wielu tych, którzy myślało, że przejdą, nie przejdzie. Tak nas uczy Pismo Święte. A więc myślenie, że kiedyś Pan Jezus umarł za grzechy całego świata, to powoduje, że z automatu to spadło na nas wszystkich i wszyscy mają przebaczone, tak to nie działa. No właśnie tego uczy nas list Jana. Jeśli wyznajemy grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i wybaczy. A jeśli nie wyznajemy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy i nie wybaczy. Bo grzechy wyznane to grzechy przebaczone. Temat chorób jest poruszony w tym psalmie i to jest trudny temat. Też ze względu na teologię, która gdzieś tam się pojawiła, bardziej teologia marzeń niż prawdy, która głosi, że wierzący człowiek może dojść do tego, że całe życie będzie zdrowy, szczęśliwy, zadowolony i bogaty. I gdybyśmy tylko przeczytali to krótkie zdanie z tego psalmu, to moglibyśmy w ten sposób pomyśleć, ale na temat chorób, właśnie w tym temacie jest wiele zwiedzeń, w tym temacie jest wiele niezrozumienia, w tym temacie jest wiele też dezaprobaty pod adresem Boga, bo mamy taką historię w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, że ktoś urodził się niewidomy I gro ludzi miało jedną myśl, tylko jeden wniosek. Ktoś zgrzeszył i człowiek urodził się ślepy. Pytanie brzmi dosyć dziwnie, to zadane wtedy Panu Jezusowi, bo tam jest myśl taka. Kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? I sobie myślę, jak on mógł zgrzeszyć przed urodzeniem się, że jego konsekwencją było to, że się urodził ślepy. Bo skoro się już ślepym urodził, to musiałby zgrzeszyć zanim się urodził, co jest bez sensu i głupie. Kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Jeżeli on, to jest niemożliwe, a więc zgrzeszyli jego rodzice i od razu padł sąd na rodziców. A Pan Jezus uczy nas tego, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni. A Pan Jezus mówi, ani on, ani jego rodzice. I musimy się nauczyć z tej historii, że są choroby, które przychodzą do życia człowieka, które nie są owocem grzechu, których przyczyną nie był grzech. I musimy bardzo ostrożnie podchodzić do osądów, do to, co bardzo często za tym idzie, do potępiania takich ludzi. On na pewno zgrzeszył, na pewno zgrzeszył. Tam było na pewno zgrzeszył on albo jego rodzice. A Pan Jezus mówi, nikt nie zgrzeszył. No już klasyczny przykład Joba. Przez prawie 40 rozdziałów długich jego przyjaciele krzyczą. Musiałeś zgrzeszyć. Na różne sposoby i w różnej konfiguracji tych zdań brzmi tam ciągle to samo. Musiałeś zgrzeszyć. Bóg jest sprawiedliwy. Musiałeś zgrzeszyć. Bóg cię nie karze za nic. Musiałeś zgrzeszyć. Przez wszystkie rozdziały musiałeś zgrzeszyć. Pod koniec tej księgi Pan Bóg mówi do tych ludzi, którzy tak mocno sądzili i byli przekonani, że mają rację. Powiedział, jeżeli Job się nie pomodli o was, to straszna wasza przyszłość. Ale Job w swojej dobroci, w swoim przemienionym sercu, totalnie przemienionym, wypowiada to w końcówce tej księgi. Kiedyś to tylko ze słyszenia o tobie wiedziałem, teraz moje oko cię ujrzało. Job dzięki tej trudnej chorobie, doświadczeniu, poznaje Boga w sposób, jaki nigdy by go nie poznał. I oczywiście my wiemy z początku tej księgi, że tym pierwszym Bożym celem było pokazać światu, piekłu, niebu, wszystkim. Widziałeś sługę mojego Joba? Nie ma mu równego na ziemi. Czyli już zanim się to wszystko zaczęło, Job był niezwykłym Bożym człowiekiem, sługą wyjątkowym. A potem było tylko lepiej i lepiej i lepiej. Ale patrząc na życie Joba, patrząc na życie tego, który ślepym się urodził i patrząc na życie wielu innych ludzi, musimy się nauczyć tego, że nie zawsze choroba, nie zawsze trudności, nie zawsze problemy są owocem czy skutkiem grzechu. Ale z drugiej strony musimy sobie uczciwie powiedzieć, że mnóstwo chorób, że mnóstwo cierpienia, że mnóstwo trudnych rzeczy, które ludzie przeżywają, są owocem grzechu w życiu człowieka, w tym wierzących ludzi w ewangelicznych wspólnotach. I nie odkrywamy Ameryki. Nawet nie musielibyśmy podpierać się teologią. Wystarczyłoby odwiedzić kilku lekarzy i powiedzieć, panie doktorze, jaki jest efekt życia w ciągłym stresie? A pan doktor powie, no taka choroba. Ciągły stres wyniszcza życie człowieka. W drugim przypadku może już niekoniecznie lekarze, bardziej teolodzy, ale Pismo Święte uczy nas na ten temat. Życie w nieprzebaczeniu. Jak wielu ludzi żyje w nieprzebaczeniu, również w ewangelicznych wspólnotach, nie uwierzylibyście. Ludzie potrafią przez tygodnie, miesiące, lata? Powiem więcej. Dziesięciolecia. Żyć w nieprzebaczeniu, w gniewie, w nienawiści. Miałem sąsiadów kiedyś. Jedno i drugie chodziło do zboru. I przez dziesięciolecia sądzili się w świeckim sądzie. A Biblia na wejściu mówi, jak to wygląda, żeby wierzący ludzie szli do świeckiego sądu? Czy nie ma wśród was kilku mądrych, żeby rozstrzygnąć taką sprawę? Ale tam rozstrzygnięcie mogło być zaakceptowane pod jednym warunkiem. No, że racja musi być po mojej stronie. Jeżeli dwie strony chcą, że racja musi być po mojej stronie, dlatego trwało to przez dziesięciolecia. A potem dowiadujesz się, rak, tamto, siamto. I ktoś wchodzi, choćby jeden z tych dwóch na Psalm 103 i czyta, Pan leczy wszystkie choroby, klęka, Panie Jezu, proszę Cię, uzdrów mnie. 30 lat się sądzi, 30 lat żyje w nienawiści, 30 lat żyje w nieprzebaczeniu, 30 lat nie odzywa się do teścia, teściowej, do żony, brata, sąsiada, cokolwiek. A potem to Panie uzdrów mnie, bo tak tu jest napisane. 30 lat żyjesz, jakby Boga na świecie nie było, a teraz też w jednej sekundzie, żeby Pan Bóg rozwiązał wszystkie twoje problemy? Tak, Pan Bóg może rozwiązać wszystkie twoje problemy. Ale musisz pamiętać, musimy pamiętać, ja muszę pamiętać o tym, że te rzeczy, które są w moim życiu, z mojej winy, one mogą być usunięte. Chcę pamiętać o tym, że Pan Bóg nie jest moim sługą, że Pan Bóg nie jest jakimś kolesiem, który przychodzi na moje wezwanie. Jest taka moda, była taka moda, a może ciągle jeszcze jest w stylu Dzień dobry Duchu Święty, czyli w stylu Pan Bóg mój kumpel. Myśmy niedawno o tym mówili. Jak wielki jest Twój Pan Bóg, jak wielki jest Twój Jezus. Często jest bardzo mały, też u tak zwanych świadomie wierzących ludzi. Pan Bóg jest bardzo mały. Pan Bóg jest takim dżinem z lampy, którego zapraszamy. Mam problem. Zaprzyjaźniam się z moją lampą, pogłaszczę. Dżin przychodził i zawsze to samo. Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Przepraszam za to stwierdzenie, ale tak wielu ludzi traktuje Pana Boga. Tak, dzięki Ci, że mnie uzdrowiłeś. Tak mówi Biblia, że Ty to możesz i chcesz. W domyśle powinieneś. Wiecie, ten psalm, ja nie chcę, żebyśmy w jakimś smutku albo w jakimś takim z jakimś takim ponurym zakończeniem odeszli z tego nabożeństwa. Bo ten psalm mówi bardzo dużo, ten psalm mówi zaskakująco dużo o tym, że Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg jest dobry. Jeżeli czytamy, nie zapominaj Jego dobrodziejstw, to co to znaczy? Że tych dobrodziejstw doświadczyłem, tak? Jeżeli jest mowa o chorobach, to muszę zaświadczyć, że z wielu mnie wyratował. Na świadectwo powiem, Byliśmy u okulisty ostatnio. Pan poprosił o datę urodzenia. Nie wiem, po co mu było potrzebna. Ale w związku z wiekiem, to mówił, to proszę jeszcze powiedzieć, wymienić wszystkie przewlekłe choroby i jakie lekarstwa pan zażywa. A ja mówię, nie mam przewlekłych chorób, nie zażywam lekarstw. Zapomniałem powiedzieć, że pół roku temu wziąłem tabletkę od bólu głowy. Ale to chyba nie było ważne dla niego. I powiedział tylko pozazdrościć. Myśl jest taka, że Bóg leczy nasze choroby. Natomiast gdybym przez 30 lat żył w nienawiści do teścia czy teściowej, to nie mogę się łudzić, że to nie przyniesie zdrowotnych konsekwencji w moim życiu. I to jest jedna z tych rzeczy, które chciałbym, żebyśmy zapamiętali po tym nabożeństwie. Pan Jezus chce, żebyśmy tak wybaczali, jak On nam wybaczył. Jeżeli żyjemy w przebaczeniu, a nie w niewybaczeniu, jeżeli nie żyjemy w stresie, no ale jak tu nie żyć w stresie? No tak to nie żyć w stresie. Pan Jezus uczy nas na kartach Pisma Świętego, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A więc zamartwianie się o to, co będzie za 3 lata, a wierzcie mi, byłoby o co się zamartwiać. Jeżeli patrzymy na to, co dzieje się w dzisiejszym świecie, to jest się czym zamartwiać. Ale pytam się, czy zamartwianie się tym, którzy się zamartwiali w czasach tak zwanego COVID-a, czy komuś pomogło? Kogoś uzdrowiło? Nie. Bo zamartwianie powoduje między innymi stres, który przychodzi do twojego życia i już sobie powiedzieliśmy, wystarczy iść do lekarza i dowiedzieć się, jaki wpływ na moje fizyczne zdrowie ma stres. I oczywiście nie chcę powiedzieć i nigdy nie mówiłem, że my mamy być lekko duchami. Powtarzam to ciągle, w Biblii jest napisane, kto nie chce pracować, niech nie je. Biblia mówi, idź do mrówki leniwcze i naucz się tego, że kiedy przychodzi lato, to masz zbierać na zimę. I to niekoniecznie chodzi o pory roku. To też chodzi o to, żebyśmy byli mądrzy w takich czasach, jak żyjemy teraz. Żebyśmy umieli patrzeć dalej niż tylko na przyszłą niedzielę czy przyszłą środę. Ale w tym samym czasie, kiedy mam świadomość tego, że teoretycznie ciągle COVID wisi w powietrzu i nie wiadomo, co z nami zrobią, że jest wojna na Ukrainie, która na wszelkie możliwe sposoby przynosi negatywne skutki do naszego życia. I co dzieje się, ile zawirowań jest w świecie, które z tym są związane i które niekoniecznie z tym są związane, bo mnóstwo rzeczy to są tylko rzeczy, po prostu ludzie wykorzystują sytuacje, okoliczności. Wiecie, że w czasie II wojny światowej nawet w obozach koncentracyjnych ludzie wykorzystywali to, że była bieda, że był głód. Tam kwitnął handel. Toczyło się normalne życie, niekoniecznie tylko to pozytywne. Ale Pan Jezus mówi, nie troszczcie się o nic. Tak, idź do mrówki leniwcze, przygotuj się na to, co jest przed tobą, ale się nie zamartwiaj, bo zamartwianie się przyniesie negatywne, zdrowotne, nie tylko skutki do twojego życia. Mówię nie tylko, nie, bo jeszcze w ten sposób rodzi się taki brak zaufania w stosunku do Boga. A ten psalm mówi, że Pan Bóg ratuje od zguby nasze życie. Kiedy? Przed wojną na Ukrainie czy po wojnie na Ukrainie? Zawsze. Bóg ratuje od zguby twoje życie. Oczywiście, jeżeli mu w tym nie przeszkodzisz, bo czasami wierzący ludzie przeszkadzają w tym, żeby Pan Bóg mógł spokojnie twoje życie błogosławić. On nasyca dobrem życie twoje. Tak czy nie? Dzisiaj. Może to powinno być tak, że kiedy zaczyna się nabożeństwo, jest zaproszenie do tego, żeby złożyć świadectwo. Czy nie powinien każdy z nas wyjść do przodu? Czy Pan Bóg jakimś dobrem nie nasycił twojego życia w ostatnim czasie? No, mi się już udało dzisiaj powiedzieć. Jestem dzięki łasce Bożej zdrowy. Wczoraj zdrowy, miesiąc temu zdrowy. Rok temu zdrowy. To jest dobro, którym Bóg nasyca moje życie. Może powinienem zaświadczyć jeszcze, że ciągle, pomimo tego, co dzieje się w tym świecie i pomimo tego, że wiele rzeczy drożeje, mam co jeść. Wiecie, ile ludzi w czasie ostatniej doby umarło z głodu? Mam co jeść. Jestem zdrowy. Jeżeli nie byłem zdrowy, ale modliłem się i Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy, dalej mam o czym zaświadczyć. On nasyca dobrem twoje życie. Moje dziecko mogło się dostać do gorszej szkoły. To jest dobro, którym Bóg nasycił moje życie. Jechałem samochodem i zrobiłem w ostatnim czasie parę tysięcy kilometrów. Nic złego mi się nie stało. To jest dobro, którym Bóg nasyca moje życie. I tak moglibyśmy... Jest na ciepło. Cały świat już mówi o tym, że problemy ze wszystkim będą, a my mamy nabożeństwo i jest nam ciepło. To jest dobro, którym Bóg nasyca nasze życie. To, że jeszcze ciągle możemy przyjść na nabożeństwo. To, że przez te wszystkie dziwne lata mieliśmy nabożeństwa. To są takie Boże dobra, na które często nie zwracamy uwagi. No, jeżeli ktoś jest zdrowy, to sobie myśli, no przecież tak ma być. Jeżeli ktoś ma pracę, to sobie myśli, no tak ma być. Nie jestem ani pierwszy, ani ostatni, który ma pracę. I jeżeli nauczymy się takiego myślenia, że tak ma być, to wtedy ta wdzięczność, do której dzisiejszy psalm chce nas doprowadzić, ona odsuwa się od nas coraz bardziej i bardziej i bardziej. Ale jeżeli świadomie myślę, że jestem najedzony, a wielu umarło z głodu, że jest mi ciepło, a wielu ludziom jest zimno, że mam co ubrać, a jest wielu takich, którzy nie mają czego ubrać, że mam pracę, a wielu nie ma, że mam samochód, a wielu nie ma, że mam to, tamto, siamto i całą długą listę rzeczy, kończąc na zbawieniu, które jest nieporównywalne z całą resztą. Dlaczego tak mało wdzięczności jest w moim sercu? On nasyca dobrem życie twoje. Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Pan wymierza sprawiedliwość. Pan przywraca prawo uciśnionym. Ci, którzy uciskają, to myślą, że będą mogli uciskać do końca życia. A tu jest napisane, że Pan przywraca prawo wszystkim uciśnionym, że ci, którzy źle żyją, źle rządzą, złe decyzje podejmują, oni będą musieli ponieść konsekwencje, choć dzisiaj w ogóle w ten sposób nie myślą. Miłosierny, miłosierny i łaskawy jest Pan. Jak często myślimy o tym, że Pan jest miłosierny? W ogóle co to znaczy, że jest miłosierny? Pamiętacie taką historię znowu z Ewangelii? Człowiek leży ciężko pobity. Bandyci go napadli. Bandyci napadli i jeżeli jakiś bandyta będzie słuchał tego nabożeństwa, niech wie, że każdy bandyta zostanie dosięgnięty. Albo w doczesnym, albo w przyszłym życiu, ale w doczesnym też. Nawet jeżeli go nie zamkną do więzienia, to w doczesnym też, bo jest napisane, że mordercę możemy nawet nie ścigać. On będzie uciekał do końca życia. On ucieka sam przed sobą, on ucieka sam przed własnym sumieniem. To jest człowiek, który nie potrafi spokojnie spać. To jest człowiek, który nigdy spokojnie nie czuje się w tłumie, w pociągu, w tramwaju, gdziekolwiek. Ciągle czuje na plecach oddech organów ścigania. A więc taki człowiek w tym życiu nigdy nie będzie szczęśliwy, nawet jeżeli ma dużo pieniędzy, a w przyszłym życiu poniesie tego konsekwencje. Ale ten człowiek pobity, on sobie leży, cierpi, nie wie, czy mu ktoś pomoże. Ta historia uczy tego, że wielu tak zwanych dobrych religijnych ludzi, wielu, w tym przypadku historia mówi o dwóch, ale przeszli obojętnie. A potem przyszedł ktoś, kogo Biblia nazywa miłosiernym Samarytaninem. Ja przywołałem tą historię, żebyśmy zrozumieli słowo miłosierny. Samarytanin to nie jest człowiek, z którym ten pobity chciałby obcować, gdyby nic się nie wydarzyło. Samarytanin to człowiek, który zawsze i w każdym miejscu przez Izraelitów był pogardzany. Samarytanin to zawsze był człowiek drugiej kategorii. A to właśnie on okazał się miłosierny. I miłosierny to znaczy, że się zatrzymał. Miłosierny to znaczy, że poświęcił swój czas, a każdemu z nas go brakuje. Miłosierny to znaczy, że opatrzył rany. To jest ostatnia rzecz, którą ja bym chciał robić, ale opatrzył. Miłosierny, bo wylał swoją oliwę i wino na to rano, a więc poniósł koszt. A potem jeszcze czytamy, że zawiózł go do gospody i zapłacił kolejne pieniądze po to, żeby tym człowiekiem ktoś w dalszym ciągu się zajął. I ten psalm mówi o tym, że Pan Jezus jest miłosierny. Że On to miłosierdzie okazuje nam ciągle i ciągle. Okazuje, choć na to nie zasługujemy. Tak jak w takim mniemaniu Samarytan, żaden Izraelita na to nie zasługiwał. Bo przecież mną pogardza, bo przecież jest mi nieżyczliwy. Ale Pan jest miłosierny. Pan jest cierpliwy. To jest niezwykła cecha. Jak myślicie, dużo jest cierpliwych ludzi na świecie? No my żyjemy w świecie, kiedy prawie wszyscy są niecierpliwi. Brak czasu, o którym już wspomniałem dzisiaj, powoduje to, że ludzie są niecierpliwi. Ale Pan jest cierpliwy i pełen dobroci. A więc czeka wtedy, kiedy się potykam, wtedy, kiedy podejmuję złą decyzję, to Pan Bóg czeka, bo jest cierpliwy. Ludzie powiedzieliby, no nie, to nie. A Pan Bóg jest cierpliwy. Pan Bóg stoi u drzwi i puka. Oczywiście jest to smutne, że jest za drzwiami, ale ta historia z Księgi Objawienia mówi, że jest cierpliwy. Skoro puka i czeka, to znaczy, że jest cierpliwy. Jest cierpliwy dla ciebie i dla mnie. Nie prawuje się ustawicznie. Nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. I tu jest ta myśl, jak wysoko jest niebo nad ziemią. Jak wysoko jest niebo nad ziemią? No myśmy sobie przy okazji chrztu powiedzieli, że to są... Gdybyśmy jakąkolwiek cyfrę wymienili, to nic nam to nie powie. Bo czy powiem 1000 lat świetlnych, czy powiem 1000000 lat świetlnych, czy powiem 1000000000 lat świetlnych, to i tak nic mi to nie mówi. Ale myśl jest taka, że nieskończenie dobry jest nasz Pan. I tak jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest, czyli nieograniczona. Bo to, co sobie powiedzieliśmy, to świat, odległości, przestrzenie, to jest wszystko nieograniczone. W następnym wierszu mówi, że jak daleko jest wschód od zachodu. Jak daleko? No tak daleko? Nawet tego nie mierzymy. Po prostu nigdy się nie zejdą. Myśl jest taka, że nigdy się nie zejdą. Słońce zawsze wschodzi tam i zawsze zachodzi tam. I nigdy wschód i zachód się nie spotkają. I taka jest Boża dobroć, taka jest Boża cierpliwość, takie jest Boże przebaczenie. Wiecie, jaka jest sugestia Pisma Świętego? Żebyśmy nie nadużywali tej dobroci. Bo człowiek, który się boi Boga, nie nadużywa tej dobroci. Tak wielka jest dobroć Jego. Wiecie, co tu jest napisane? No wielu by powiedziało dla każdego. To jest napisane dla tych, którzy się Go boją. I tu się pojawia w tej części dzisiejszego psalmu myśl o bojaźni Bożej. Ja wiem, że to jest temat na wielkie i długie kazanie, ale kazanie, które warto było wygłosić i warto by było go wysłuchać. Dlatego, że w wielu miejscach Pisma Świętego uczymy się tego, jak wielkim błogosławieństwem jest bojaźń Boża w życiu chrześcijanina. Bojaźń Boża to nie jest strach przed Bogiem. To nie jest takie polskie myślenie o Bogu jako o takim zgorzkniałym staruszku, który chce złapać, jeżeli komuś powinie się noga. Nie, to nie jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża to nie jest strach przed Bogiem. Bojaźń Boża to jest bardziej strach przed tym, żeby Go zasmucić, żeby zrobić Mu przykrość, żeby nie okazać się niewdzięcznym. Bojaźń Boża to jest świadomość tego, kim jest Bóg. I dlatego myślenie o tym, jak wielki jest Bóg, śpiewanie o tym, czasami śpiewamy, jak wielki jest nasz Bóg. Często powinniśmy śpiewać, jak wielki jest nasz Bóg. Często powinniśmy myśleć o tym, że jeżeli te odległości w tym wszystkim, co Pan Bóg stworzył, to wszystko, co mówiliśmy przy okazji chrztu, powinno nas prowadzić do jednego. Próbowałem to wtedy trochę powiedzieć. Jeżeli patrzymy na wielki statek, to ten, kto go zaprojektował, z pewnością jest o wiele mniejszy niż ten statek. Ale myślimy o wielkości Stwórcy. Jeżeli patrzymy na przepiękną budowlę, a kilka przywołaliśmy wtedy, to myśleć powinniśmy o tym, jak wielki jest ten, kto to stworzył, jak wielki jest ten, kto to zaprojektował. I jeżeli mówiliśmy o tym, że mamy, nie wiem, 2 miliardy galaktyk i 3 triliardy gwiazd, a wszystkie oddalone od siebie o lata świetlne, to powiedzieliśmy o tym nie z tego powodu, żeby jakieś wrażenie to na nas zrobiło, ale żebyśmy uświadomili sobie, jak wielki jest Stwórca. A jeżeli uświadomimy sobie, jak wielki jest Stwórca, to też łatwo przyjdzie taka prawdziwa bojaźń Boża do naszego życia. Wiecie, do czego jest potrzebna? Tak naprawdę do wszystkiego. Biblia mówi, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Biblia mówi, że bojaźń Boża jest początkiem poznania. Bojaźń Boża, gdybyśmy otworzyli sobie Księgę Przypowieści, choć na temat bojaźni Bożej mówi cała Biblia, ale w samych przypowieściach jest napisane, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości, ale też jest całą mądrością, a więc dobrze zaczniemy i możemy w mądrości dobrze przeżyć całe nasze życie. Bojaźń Boża jest początkiem poznania. Wiecie, jest taki tekst w Biblii, żebyśmy poznawszy Pana, starali się Go jeszcze bardziej poznać. Bo tylko znając naprawdę Boga, możemy przeżyć pełnię życia chrześcijańskiego. Bojaźń Pana, uwaga, przedłuża życie. Nie strach przed Bogiem, ale bojaźń Pana przedłuża życie. Bojaźń Pana powoduje, że przebaczasz wszystkim, którzy cię skrzywdzili. Bojaźń Pana, świadomość tego, kim jest Bóg, powoduje, że swoją ufność składasz na Niego. Przypowieści mówią, że bojaźń Pana jest źródłem życia. A więc jeżeli chcesz naprawdę przeżyć życie, jeżeli chcesz przeżyć pełnię życia chrześcijańskiego, to do tego jest niezbędna bojaźń Pana. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. I ostatnia rzecz z tych niewielu, które wynotowałem. Bojaźń Pana jest przez Boga nagradzana. Pan Bóg prowadzi nas do tego, żebyśmy żyli, żebyśmy przeżyli nasze życie w bojaźni Bożej. A tu jest napisane, że dla tych, którzy się Go boją, jest wielka Boża dobroć przygotowana. W 13 wierszu tego psalmu jest napisane, że dla tych, którzy się, czy nad tymi, którzy się boją Boga, Pan się lituje. Jest napisane w kolejnym w 17 wierszu, lecz łaska Pana od wieków na wieki. Łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją. Jeszcze gdybyśmy chcieli trochę dokładniej przyjrzeć się temu psalmowi, jest jeszcze jedna rzecz, którą ten psalm się zajmuje. To jest wolą Bożą w naszym życiu. Rzecz tak często zapomniana, choć uczeni jesteśmy w modlitwie pańskiej, żeby zawsze powiedzieć, bądź wola Twoja tak jak w niebie. To jest też jedna z tych rzeczy, od których zaczęliśmy przy okazji tej szkoły. Kiedy się modlimy, czy to jest szkoła, czy to jest służba, czy to jest praca, czy to jest jakakolwiek rzecz, która dotyczy naszego życia, naszego zboru, naszej rodziny, żeby modląc się o te różne rzeczy, których byśmy chcieli, żeby zawsze to powiedzieć, ale bądź wola Twoja tak jak w niebie. I potem z radością możemy złożyć świadectwo. Boże, drogi są wyższe. Pan Bóg patrzy dalej. Wielu rzeczy nie wiedziałem, nie rozumiałem, ale Pan Bóg w swojej dobroci dał to, co najlepsze. Ten psalm wymienia kilkanaście niezwykłych cech Pana Boga, których możemy doświadczyć w naszym życiu. A więc Jego troska, Jego błogosławieństwo, Jego miłość, Jego cierpliwość, Jego łaskawość i jeszcze kilka innych rzeczy. One są dla nas, jeżeli wybieramy chodzić w naszym życiu w bojaźni Bożej i podobać się Panu Jezusowi. I do tego nas zachęcam, żebyśmy wybierali, nie tylko na środę i niedzielę, żebyśmy wybierali na każdy dzień naszego życia, żebyśmy wybierali od poranku do wieczora, żebyśmy wybierali niezależnie od okoliczności, żebyśmy wybierali niekoniecznie rozumiejąc to, co dzieje się w naszym życiu. Ja wielu rzeczy nie rozumiem, które w moim życiu się wydarzyły, ale uczę się tego, że Boże drogi są wyższe, że Pan Bóg patrzy dalej i chwała Panu Jezusowi. Powstańmy i pomódlmy się.